Przemek Corso. Pisarz, lektor, konsultant artystyczny, promotor, scenarzysta, na przykład miasteczka Bright Hope, powiedz mi to jeszcze raz. Jest oficjalnym głosem Kolei Dolnośląskich, a w dubbingu debiutował w serialu Batman – The Animated Series. Wydał kilka książek, w tym kochane przez czytelników opowieści z Białej Doliny i Lato w Białej Dolinie, serię o awanturniku i złodzieju zabytków Robercie Karczu, Honor złodzieja i Serce pustyni oraz powieść dla dorosłych Serca Twego chłód. Włóczyki z natury, muminek z wyglądu, od lat walczy z potężnymi skokami wagi, podejmując liczne próby nierównej walki z własnym metabolizmem, a w końcu z otyłością. Przemku, witaj.
Cześć.
Witaj, hej.
Cześć, hej.
Co powiedziałeś przed chwilą, że jesteś głosem Kolei Dolnośląskich,
tak.
A powinieneś być twarzą Klusek Śląskich.
Tak, usłyszałem to, byłem na roście charytatywnym, zorganizowanym przez moich znajomych. Całkowity dochód w ogóle z wydarzenia poszedł na dom dziecka. I tam, ja generalnie spodziewałem się, że tak będzie. Przez godzinę po prostu słuchałem.
A to był twój roast?
Nie, ja byłem jednym z gości zaproszonych. Czyli ja miałem roastować innych. Tak. Ja miałem roastować innych i tak dalej. Temat był dość zabawny, bo chodziło o Kevina samego w domu, czyli takie okoliczności świąteczne, okołoświąteczne. I usłyszałem po prostu tak dużo dobrych tekstów na swój własny temat, że nie byłem w stanie tam usiedzieć, tak się śmiałem. Jednym z tekstów, które zapamiętam do końca życia, który chyba sobie zrobię w ogóle na koszulce taki napis.
Tak.
Głos Kolei Dolnośląskich, a powinien być twarzą Klusek Śląskich. To jest najlepsza rzecz.
Kluski śląskie są przede wszystkim przepyszne.
Są
i
pyszne.
Ja bym chciała być twarzą... Nie, dobra, nie chciałabym.
Ja bym chciał jeść kluski śląskie. Chociaż powiem wam szczerze,
ja wczoraj zrobiłam.
Tak? Jakbym dostał propozycję, żeby być twarzą Klusek Śląskich, nie zawahałbym się, więc jeżeli jesteście akurat producentami, to dajcie znać. Może być przez Justynę.
Może być. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Dzisiaj spotykamy się w temacie podobnym do Klusek Śląskich. Nie, no żartuję. Pogadajmy o otyłości. I to w sumie taka niezwykła historia, bo ja bym w ogóle nie myślała o tym, żebyś był gościem tego podcastu, ale spotkaliśmy się w okolicznościach true crime'owych i literackich i zaczęliśmy o tym rozmawiać.
Tak, bo przyszedłeś tak samo z siebie.
Tak, samo z siebie, bo przyszedłeś i powiedziałeś, że właśnie niedawno dostałeś diagnozę.
Tak.
I zacząłeś się leczyć i przyszedłeś pieszo tam 3200 kilometrów po Warszawie z jednego punktu do drugiego, żeby do nas dotrzeć, za co podziwiam. I wtedy sobie pomyślałam, kurczę, mało się mówi o otyłości, tak wśród facetów generalnie. W sensie mam wrażenie, że faceci sobie tak powiem, ty z paślaku, ty grubasie tam, bla, 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 bla.
Jezu, ja
piwny miałam, brzuch.
Ja miałam w ogóle wrażenie, że te wszystkie przytyki, epitety, które przed chwilą użyłaś, to moje drugie imię.
Mówisz poważnie?
Jakby nie, w kontekście, nie wiem, takiej, wiesz, znajomości, zażyłości
męskiej.
To jest takie zaśmiewanie problemu trochę.
A moglibyśmy dzisiaj tak, czy możemy się pośmiać, bo mamy fajny przelot, oczywiście. Ale jednak tak bym chciała troszkę podotykać w te takie wrażliwe miejsca.
Okej.
I zaczęłabym od tego, jakim ty byłeś dzieckiem. W sensie, po pierwsze, czy byłeś wesoły, czy nie, ale to by...
Nie, no, rozumiem. Wiesz
a
co,
po drugie, wagowo, tak właśnie.
Wagowo. Wiesz co, to jest jakby historia mojej wagi przy wzroście 1,80 m. To jest historia ciągłych skoków i jakby gór i dolin. Jakby mam w szafie ubrania, których nie jestem w stanie założyć, ale mówię mojej żonie Werze, że nie, schudnę. Jakby, wiesz, nosiłem je tylko przez chwilę.
Nie. Nie schudne, czy...
Nie, schudne. Nie, nie wyrzucajmy ich. Mhm. Nie wyrzucajmy ich, szkoda mi, to jest fajny t-shirt, kupiłem go gdzieś tam.
Tak zwane ubranko motywacyjne.
I nagle się okazuje, że moja szafa w większości składa się z takich ubranek motywacyjnych. Zaraz odpowiem na twoje pytanie, ale
jasne.
Wiesz, ostatnio robiliśmy te porządki i okazało się, że mam po prostu stertę ubrań. Nawet nie pamiętam, że mam takie ubrania. To są jakieś nowe t-shirty, koszulki i tak dalej. Bo ja w trakcie jakby w ostatnich 4 lat skoczyłem 16 kilo w górę i zjechałem 5, czyli jestem jakby na plusie 10 nadal, względem tego, jak poznałem żonę. I jest to tyle ciekawe, że spotykam ludzi, którzy mówią, ej, schudłeś ostatnio. A ja mówię, to ja wyglądałem gorzej niż teraz, naprawdę? I rzeczywiście, jak się spotkaliśmy przy okazji tego true crime'owego podcastu, to wspomniałem o tym, że poszedłem się w końcu przebadać, jakby, skonfrontować z prawdą. Bo odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, jakim byłem dzieckiem, zawsze miałem problemy z wagą. Byłem szczupłym maluchem, później byłem bardzo jakby okrągłym, pyzatym nastolatkiem. I później, jak, nie wiem, zostałem pełnoletnim jakby członkiem społeczeństwa, to schudłem do 70 paru kilo i wiesz, wyglądałem jak dzieciaki, które, wiesz, no, mają 18 lat. A później, jak przekroczyłem 20, nagle przebiłem 120 parę kilo. Uważam, w maksymalnym okresie takiego swojego złego czasu, no, ze 126 kilo. I to też jest, wiesz, to też jest jakby, posiadam takie supermoce teraz, bo wiem, kiedy ktoś ściemnia z wagą. Bo ja wiem, ile to jest 120 parę kilo. Bo wiem, jak ja wyglądałem, wiem, ile jest wagi i tak dalej. Jak widzę kogoś dużego, kto mówi, że waży tam 120 czy 116, to ja wiem, że to jest 136 albo 140. Więc jakby zmieniła mi się optyka w ogóle na to wszystko. A co do samego dzieciństwa, my mamy profesjonalnego reżysera.
Mamy.
Państwo nawet nie widzieliście, że było teraz cięcie. A co do dzieciństwa, to jest chyba taki najważniejszy, dlatego robię takie długie wprowadzenie, bo to jest chyba najważniejsze,
bardzo
najbardziej
dobrze,
kluczowe
mamy
dla
czas.
Mnie. Absolutnie ma to wpływ na całą twoją osobowość, na charakter, na to, jak postrzegasz siebie później w grupie i jak funkcjonujesz jako dorosły człowiek. To jest nieprawdopodobne, że problemy z wagą, te szczeniackie problemy z wagą, kompletnie mnie wykluczyły, mimo tego, że nigdy nie byłem jakoś wybitnie towarzyski. Mam jakąś taką, wiesz, pozę śmiesznego gościa, która wynika też z dzieciństwa, bo wszedłem od razu w rolę pajaca klasowego. Musiałem nadrabiać wszystkim, wiesz,
nie co chodzi.
Żeby zostać zaakceptowanym przez grupę, nagle się okazuje, że muszę spełniać jakąś wymyśloną przez siebie funkcję, żeby mnie
a to było
lubili,
tak, że,
akceptowali i tak dalej.
Że ci rówieśnicy na tobie to wymusili, czy ty po prostu jakby chciałeś to jakoś właśnie, od kogo to wyszło? Od rówieśników? Czy raczej to gdzieś naturalnie podświadomie wychodzi od dziecka? Nie trudno cię złapać.
No, słuchaj, to jest kwestia już jakiejś takiej autodiagnozy, natomiast no. Chciałem to zostawić na później. Wydaje mi się, że sami się w to wpędzamy. Jeżeli chodzi o jakiś taki sposób myślenia o samym sobie. Tylko wiesz, ten wiek, kiedy masz 10, 11, 12, 13 lat, kiedy twoje ciało się zmienia, kiedy ty, nie wiem, zaczynasz czuć rzeczy inaczej, ta burza hormonów, to wszystko, co się w tobie dzieje. Dzieciaki też są jakby totalnie brutalne w ocenie, w kontaktach i tak dalej. Więc jeżeli czegoś mnie to nauczyło w tamtym okresie, to właśnie nadrabianie humorem, wiesz, śmiania się z siebie i tak dalej. Wypracowałem sobie taką metodę, że dowalam sobie 46 razy na dzień dobry i dzięki temu jestem niezniszczalny. Tego trochę uczę mojej córki, która jest piękną, zdrową, bardzo mądrą dziewczynką. Uczę, jakby próbuję zahartować tymi żartami, wiesz, bo wiem, że świat jest taki dość nieprzyjemny, szczególnie dla idealistów, dla marzycieli i tak dalej, bo łatwo takie rzeczy totalnie, wiesz, utkane po prostu
wrażliwości.
Z jakiejś wrażliwości, emocji, marzeń i tak dalej, łatwo po prostu zweryfikować. Więc poczucie humoru jest świetną bronią. Ja po prostu tak mocno wszedłem w to poczucie humoru, że wiesz, no jakby, wydaje mi się, że miało to ciężko, myślałem, że będzie łatwiej mi o tym mówić, wiesz? Że miał to kolosalny wpływ na to, jak ja się zachowuję teraz jako dorosły facet. Jak się zachowywałem później jako 20-parolatek i tak dalej. I z dobrych stron, jakby całe to wykluczenie, próba nadrabiania i tak dalej. Ja wiem, że to może nie jest jakaś podręcznikowa prawda, ale wydaje mi się, że jest tam dużo prawdy, że w momencie, w którym jesteś wykluczony, musisz się bardziej starać. Staje się też być może przy odpowiednich jakby warunkach, no bo oczywiście nadwaga czy otyłość nie ma wpływu na to, czy jesteś utalentowany, czy nie, ale możesz być bardziej pracowity, możesz więcej dawać z siebie. Musisz po prostu trzykrotnie bardziej pracować.
A to bardzo ciekawe, bo trzeba udowodnić, że nie jesteś leniwy,
że jesteś,
nie?
Coś wart. Najgorsza, najbardziej obraźliwa rzecz, jaką można powiedzieć do osoby, która jest otyła, do faceta, który ma brzuszek, który jest duży i tak dalej, że jest leniwy. Mnie to po prostu tak triggeruje, tak się odpala.
Mnie też lenistwo bardzo triggeruje.
Szczególnie, że jakby znamy się na tyle, że wiesz, że pracuję praktycznie cały czas.
Cały czas.
Ja nie mam w zasadzie, nie wiem, nawet te przestrzenie wolne, kiedy mieliśmy, nie wiem, pływaliśmy w ogóle jachtem po linii brzegowej Chorwacji. Ja miałem laptopa podpiętego w jachcie i miałem jakieś spotkania na Zoomie, kończyłem nową książkę i tak dalej. Rozumiesz, to jest moja fiksacja, nie mogę przestać. I wydaje mi się, że wrąbałem się w to też jako dzieciak. Tak bardzo chciałem udowodnić, że jestem coś wart i w ogóle ten, że mi tak zostało. Ma to kluczowy wpływ na moje relacje, na pracę. Jakby nie mogę się zatrzymać teraz. Nie wiem, nie wiem, jak inaczej mógłbym to w prostszych słowach wytłumaczyć. Mhm. A tym bardziej ciekawe jest to, że już jako właśnie dorosły facet ciągle byłem szturchany na zasadzie, Boże, weź za siebie, mógłbyś się więcej poruszać i tak dalej. Kiedy ja ciągle chodzę, kiedy ja ciągle chodzę, nawet tutaj przyszedłem, robię po prostu po kilkanaście tysięcy kroków dziennie i tutaj pojawia się pierwszy żart, pierwszy dobry punch. Ciekawe, jakbym wyglądał, gdybym tyle nie chodził. Mm-hmm. Ale to też skłoniło Werę, moją żonę, do tego, żeby mnie w końcu zapisać do lekarza. Wiesz, mam 30 parę lat. Doszliśmy do wniosku, że to też jest taki dobry moment, żeby się przebadać, sprawdzić krew, zrobić te wszystkie rzeczy, o których faceci generalnie nie myślą. Mam wrażenie, że kobiety mają o wiele większą, i chwała w ogóle za to, jakąś taką o wiele większą samoświadomość i potrzebę jakby, nie wiem, weryfikowania informacji. Faceci myślą, że są niezniszczalni i w ogóle, wiesz, o, zimno, nie ma problemu, a później mm-hmm. umieramy przy temperaturze albo stanie podgorączkowym. Mm-hmm. Te żarty się nie biorą znikąd. W każdym razie zapisała mnie do prywatnego lekarza. Jestem przebadany, wyniki krwi i tak dalej, i tak dalej. I wtedy pierwszy raz usłyszałem w wieku 35 lat, że jestem otyły. I że jestem otyły i że nie mogę jeść tego, to mnie zabija.
Znaczy,
to
że
mnie
chorujesz zabija. Na otyłość, że to jest
dokładnie
otyłość.
Tak, mhm. Że to jest otyłość, że muszę się leczyć, że mam stan przedcukrzycowy, że jeszcze chwila i w ogóle, wiesz, musiałbym w ogóle zażywać insulinę i to, wiesz, jakby wstrząsnęło mną to, no bo nie myślisz o tym. Mhm. Absolutnie w ogóle nigdy o tym nie myślałem.
Nie czujesz tego, nie, że jesteś chory.
W ogóle tego nie czujesz, ale jednak coś jest nie tak, no bo jeżeli inni mogą się obiadać, i mogą, nie wiem, swobodnie robić rzeczy, przez które ty co chwilę skaczesz z wagą o, nie o kilogram, dwa, trzy, cztery. To nie
tylko
jest
15,
tak, że
10.
tylko 10, 15, co zmienia cały twój fizis.
Tak.
Zmieniasz się, po prostu mija pół roku i ty mówisz, hej, fajna fryzura w ogóle, zmieniłaś kolor? Tak, a ty strasznie przytyłeś. Rozumiesz, co się stało? I miałem oczywiście milion żartów. A wiesz, forsa mnie zmieniła i tak dalej. Mam mnóstwo w ogóle, jestem przygotowany na każdą ewentualność, na wszystko, co usłyszę. W każdym razie teraz jestem znowu już w tym takim, też jakby przez ze względu na leki, ale jestem już w takim jakby locie koszącym, trochę lecę w dół. I wiesz, wydało mi się to po prostu w pewnym momencie frustrujące i męczące, że każdy w ocenie twojej osoby ma milion rozwiązań i to w zasadzie jest tylko i wyłącznie twoja wina, jesteś leniwy, nic nie robisz i tak dalej. Kiedy naprawdę, przyznaję to, zawsze zajadałem stres, nienawidzę siłowni, w takim samym stopniu, jak uwielbiam chodzić. A chodzę wszędzie, przy każdej okazji. Ja w Warszawę szedłem wzdłuż i wszędzie. Mm-hmm. Dla mnie, nie wiem, odległości typu 10 kilometrów to jest, okej, dojdę tam w 2 godziny.
Tak, skąd ostatnio szedłeś? Z Sadyby? Do nas na Targówek? Jest po prostu 3000 kilometrów po prostu.
Tak. Nawet dzisiaj przyszedłem z Worca. Mm-hmm. Jakby stwierdziłem, warunki pogodowe może nie były najlepsze, ale stwierdziłem, muszę się przejść, bo siedziałem trochę w pociągu, więc jakby mam potrzebę ruchu. Ale z drugiej strony nienawidzę siłowni, nie wyobrażam sobie odmierzania wszystkiego, sprawdzania. Zawsze wydawało
siłownia
mi się to...
Siłownia laboratoryjna jest nienaturalna w ogóle, nie? Taka trochę...
Wydawało mi się to zawsze jakieś takie w ogóle nie moje, wiesz. Mm. Jakby spójrz na mnie, nie poświęciłem na to, jak wyglądam, czy na swój wygląd dzisiaj rano nawet pół sekundy. Jakby ciężko mi wyobrazić sobie siebie w tej sytuacji. Natomiast wnioski są brutalne i są jakby, są jedne. Sam się doprowadziłem do tego stanu. To nie jest... Oczywiście, mamy kwestię predyspozycji. Mm-hmm. Słyszałem też milion wymówek od innych ludzi, którzy mówią, że mają grube kości albo coś tam. Nie, ja się sam doprowadziłem do tego stanu, kiedy lekarz musiał powiedzieć pas. I dostałem receptę i dostałem w ogóle zastrzyki w brzuch, które miały sprawić, że magicznie zrzucę kilkanaście kilogramów.
No to nie jest magicznie, no ale to jest leczenie.
5% masy miesięcznie i tak dalej. Co ciekawe, te magiczne leki i zwiększanie dawki co tydzień w ogóle nie zmieniło mi wagi. Mhm. Nie wiem dlaczego. Mam magiczne sadło.
Czy w sensie to jest bardzo normalne, bo jak ja tutaj spotykam się z ludźmi, którzy kończą podobnie jak ja, czyli na operacji bariatrycznej, to jest jeden z elementów farmakoterapii, która może przynieść, ale nie przynosi zazwyczaj efektów. Jeżeli ktoś już ląduje na bariatrii, to dlatego, że leczenie farmakologiczne nie przyniosło rezultatów, więc bardzo możliwe, że po prostu jesteś jedną z tych osób, które nie są podatne na to leczenie.
To mnie zaskoczyło, bo wszyscy mówili, o Jezu, teraz lecisz z łaką.
No bo właśnie użyłeś tych słów, których ja z nimi trochę walczę, właśnie magiczny lek, bo to nie jest magiczny lek. Tylko
znaczy,
to jest,
ja teraz ironizuję, bo tak, już ja go wiem, użyłem wiem. I wiesz.
Wiem, że nie, się nie cofniemy, chyba, że mój mąż montażysta tutaj coś powiedział. Nie, żartuję sobie, ale właśnie dlatego to jest bardzo nietrafne określenie, bo one naprawdę mogą nie działać. I one nie działają,
na mnie
tak.
Nie działały, ale powiem ci, co na mnie zadziałało.
Na mnie też nie działały te leki.
Powiem ci, co na mnie zadziałało. A wiesz, mówimy tu o zastrzykach, które kosztują 500-600 zł miesięcznie.
Tak.
Więc to nie jest tak, że kupię sobie ten suplemencik, coś tam.
Nie jest, no.
Działają na mnie leki zbijające cukier, takie, które biorę przed spaniem i tak dalej. O wiele lepiej się czuję w momencie, w którym bardziej zacząłem pilnować swojej wagi i jeść rzeczy, które mi wyrzucają insulinę w górę, bo okazało się, że to, co widzicie teraz, i to jakby moje opakowanie, które siedzi teraz z tobą w studiu i z którym rozmawiasz, to jest efekt jakby zaniedbania, rozregulowania hormonów i teraz już będzie tylko gorzej, jeżeli ja naprawdę nie podejmę jakichś kroków. Mhm. Nie mam na myśli tych kroków, które wykręcam, tylko jakichś takich konkretnych kroków na zasadzie, hej, chcesz tej zmiany, potrzebujesz tej zmiany, jak bardzo ci to przeszkadza, czy się czujesz chory? Tak, jakby czuję się, potrzebuję tej zmiany i muszę zacząć działać, ale przysięgam ci i nie wyobrażam sobie po prostu chodzenia na siłownię i rzucania ciężarami. Jakby wizja tego, że pójdę tam, mnie po prostu przytacza.
Ale spójrz, dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy i dlaczego ty mnie o tym zapewnisz? Dlatego, że to jest właśnie przekonanie bardzo wielu osób. Po prostu trzeba mniej jeść, pójść na siłownię i po prostu tam wypocić, wiesz, wszystko, całe sadło, wiesz, trening siłowy, interwały, wiesz, cardio i tak dalej, to na każdego działa. To nie działa na każdego. Ja na przykład na siłowni przytyłam.
No masa mięśniowa ci się zwiększa.
No, a wiesz, tłuszczowa wcale nie zniknęła, bo miałam takie, a nie inne zaburzenia, no i tyle.
Wiesz, a w kolejnym odcinku...
Ja to rozumiem.
Przede wszystkim pierwszy raz w ogóle rozmawiam o tym tak swobodnie i tak otwarcie. Bo to, że z siebie żartuję i też jakby przy różnego rodzaju okazjach nawiązuję do skoków wagi, używając tego oczywiście jako, wiesz, takich, nie wiem, żartów. Czy przy prowadzeniu różnego rodzaju imprez, czy przy spotkaniach autorskich i tak dalej. Stało się to częścią mnie, więc to automatycznie rozładowuje atmosferę. Nauczyłem się pewnego rodzaju po prostu mechanizmów obronnych i wykorzystywania tego, co mi, wiesz, co dostałem, jakby, hej, to jestem ja i mam jakieś predyspozycje, wykorzystajmy ten potencjał, będziemy zabawni, będziemy wszystko obracać w żart. Będziemy wszystko obracać w żart do tego stopnia, że ludzie się będą bali zapraszać mnie na pogrzeby. To był mój cel w pewnym momencie. Natomiast nigdy tak otwarcie o tym nie rozmawiałem i też czuję się w ogóle tak totalnie swobodnie, bo ty rozumiesz, co mówię.
Rozumiem,
bo to
tak.
Jest, wiesz, w momencie, w którym się zderzasz już z lekarzem i słyszysz, że ty nie możesz jeść tego. I to nie są tak oczywiste rzeczy, jak mogłoby się wydawać na zasadzie zetnij węgle czy coś. Nawet zdrowe rzeczy ci nie służą.
Przed arbus.
No, nie służą ci po prostu. Jakby jest to totalnie porażające, bo nagle się okazuje, że coś ci zabrano, że prawdopodobnie nawet nie miałeś szansy na to, żeby jakby funkcjonować normalnie, że po prostu coś jest nie tak, a twój brak wiedzy, absolutny brak świadomości tego, co się dzieje. Albo ty, a chudny, a Przemek taki jest. Ja jemu waga skacze w to mi z powrotem. Mógł się naprawdę skończyć dla mnie źle. Mnie ta w ogóle wizja cukrzycy przeraziła. Bo wiesz, ja nie choruję. Nie mam ubytków w zębach. Zawsze uważałem, że śmialiśmy się z moim bratem, że dostałem w ogóle, wiesz, tyle talentów, jeszcze brak ubytku w zębach i w ogóle mogłem wypić Domestos i nic by mi się nie stało.
To jest nieprawda. To stałoby mu się.
To jest totalny żart. Ale chodzi o pewnego rodzaju po prostu anegdotkę. Ale Bóg stwierdził, dobra, ale będziesz gruby.
Znaczy, to jest w ogóle ciekawe, co mówisz o tej cukrzycy, bo jest wiele badań, które wskazują na to, że cukrzyca typu drugiego jest nie przyczyną, tylko powikłaniem otyłości. Że generalnie, gdyby wyleczyć otyłość na całym świecie, znika cukrzyca typu drugiego.
Znaczy, ja też to słyszałem, tak. Dlatego właśnie przeraziła mnie wizja tego, że się doprowadziłem do tego stanu sam. Że to, tak jak mówię, słuchajcie, nie, bo...
Znaczy sam w takim sensie, że obwiniasz się o to, że zachorowałeś?
Nie, obwiniam się brakiem jakiejś takiej samoświadomości, może brakiem szybszej reakcji, wiesz? Bo wiesz, to jest trochę wstydliwy temat. Ale w momencie, w którym masz kilkanaście lat i na przykład, nie wiem, dochodzi do pierwszego zbliżenia z dziewczyną, a ty się wstydzisz ściągnąć koszulkę, a później na przykład, nie wiem, mając 20 parę lat, masz jakieś opory w ogóle przed tym, czy nie wiem, czy zostaniesz zaakceptowany i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest w twojej głowie. Nie jest kwestia tego, jak wyglądasz naprawdę, jak się zachowujesz, tylko wpędzasz się w jakieś rzeczy, to wiesz, później się zaczynasz outować. Ja spędzam jakby większość czasu w ogóle albo sam, albo z najbliższymi, albo pisząc, albo pracując i tak dalej. I stałem się w tym całkiem niezły w ogóle, wiesz, jakby odcinając w ogóle praktycznie do zera sferę towarzyską i poświęcając się całkowicie pracy i takim najważniejszym rzeczom, bo to zawsze jest kwestia wyboru, stałem się bardzo skuteczny w pewnych sferach swojego życia i jeszcze bardziej zaniedbując te, które jakby mogłyby mi zapewnić, wiesz, no nie mówię, że wieczne życie, ale na pewno chciałbym wychować swoje wnuki, no chciałbym zobaczyć, jak Anaszka podrośnie i tak dalej. I ten pas, to czerwone światło, które dostałem, mimo tego, że moim przyjacielem, Krystian Świgos, wiesz, mój serdeczny przyjaciel, który jest w ogóle crossfitowcem, ma własne kluby i tak dalej, powtłukł mi te rzeczy cały czas. Nagle dostajesz czerwone światło i dostajesz wyniki i widzisz, że jesteś chory, że masz, tu masz strasznie wysoki cukier.
No wiesz, czymś innym jest rozmawianie o powiedzmy grubości i otyłości.
Ej, wziąłbyś się za siebie, no, bo jesteś gruby.
Właśnie, jako wiesz, na takiej płaszczyźnie estetycznej, a czymś innym jest jednak rozmawianie o chorobie, która może ci odebrać zdrowie i życie. Znaczy, no choroba jakby jest trochę...
Tak, ale wiesz, waga ma też, bo nie wiem, mam wrażenie, że przez to, że temat jest taki w ogóle osobisty, że trochę może kluczymy, mam nadzieję, że jednak zmierzamy po jakby prostej linii, wyciągamy proste wnioski, bo mam też wnioski. Ale wiecie, też jakby, nie wiem, jak często się o tym mówi, bo ja jestem przeciwnikiem body positive.
Bardzo ciekawe.
Jestem przeciwnikiem body positive i uważam, że to jest trochę zaklinanie rzeczywistości, że jakby akceptowanie, przepraszam, że to mówię w takich okolicznościach, nie chcę nikogo urazić, to jest moja prywatna opinia, ale jakby zakłamywanie rzeczywistości i robienie z jakiejś chorobliwej otyłości czegoś absolutnie normalnego nie jest dobrym wzorcem.
Znaczy, myślę, że to jest, mówisz o radykalnych.
Tak.
Bo generalnie cały ruch jest bardzo pozytywny w stosunku do ciała, czyli
wdzięczność,
troska o ciało i tak dalej.
Nie chodzi o to, żebym się sam wykluczył, tylko mówię o jakimś takim, no wiesz, chorobliwej otyłości, wiesz, no bo żyjemy w czasach skrajności. To, co się klika, to, co nam wyświetlają algorytmy, jest zawsze wynikiem jakby dużego zainteresowania czegoś. Dlatego padamy na, wiesz, polityczne poglądy skrajne z lewej, z prawej strony i tak samo światopoglądowe dotyczące czy otyłości, czy seksualności, wszystkiego, zawsze skrajne, bo to się najwięcej jakby klika i ogląda i tak dalej i żyjemy w jakimś takim w ogóle bipolarnym świecie, w którym jest czerń-biel. Ja mówię o...
Ja, życie się składa absolutnie z szarości.
Oczywiście. No spójrz na mnie, ja jestem czarno-biały. Ja mam w ogóle stwierdzone przecież wiesz, daltonizm, ja nie widzę kolorów. Nie potrafiłbym, ktoś by przyłożył mi pistolet do głowy i...
Ale tutaj akurat nie ma kolorów za bardzo.
No to tym lepiej. Czyli miałbym szansę przeżyć, nikt mnie nie zastrzelił. Ale wiesz, akceptowanie czy zaklinanie rzeczywistości i robienie z tego czegoś całkowicie normalnego jest moim zdaniem nie w porządku, bo powinniśmy jednak budować świadomość tego, żeby nie doprowadzać do pewnych rzeczy. Żyjemy też w jakichś takich okropnych czasach. Mnie to wpędziło w kompleksy w ogóle jako dzieciaka. I to jest, wiesz, to jest o tyle ciekawe, że filmy stanowią w ogóle bardzo ważną część mojego życia. Jako autora, jako scenarzysty, jako osoby, która z tą materią pracuje i ją rozumie i tak dalej, ale wykreowany wizerunek faceta z sześciopakiem czy z klatą wpędził mnie w kompleksy jako dzieciaka.
Ale z drugiej strony na przykład nie wpędza, czy nie wiem, jak było w sklepach z odzieżą dla facetów, ale rozmawiałam też o tym w tym podcaście z kobietami, które... Ja przynajmniej miałam do niedawna taki problem, żeby się ubrać, wiesz, w rozmiar 46, 48, 50 w sklepie takim normalnym, zwykłym, sieciówkowym. Nie uważasz, że na przykład właśnie poprzez to, że ruch body positive, nawet ten taki skrajny, bo zawsze musi być ktoś przegięty, żeby można było, wiesz, to wahadło bardziej wycentrować. Przepraszam, mówię przegięty w takim bardzo dużym uproszczeniu. Zradykalizowany, żeby to wahadło szło troszkę do przodu, prawda? Że gdyby nie ta walka właśnie o to, żeby się tak radykalnie akceptować, żeby była dostępna odzież dla osób 56, wiesz, rozmiar 52, 56 i tak dalej. Dopuszczanie do głosu osób, które są ponadnormatywne, jeżeli chodzi o te, powiedzmy, tam normy wagowe, też nie chcę tego, wiesz, radykalizować. właśnie doprowadziło na przykład do takiej sytuacji, że ja nie muszę się czuć jak człowiek drugiej, trzeciej, ósmej kategorii, który nie jest w stanie ubrać się w sklepie? Ma mi być cały czas źle z tym?
Ale absolutnie cię...
Nie, w sensie zadaję takie pytanie, wiesz, nie, no, że ja cię absolutnie daję ci rozumiem. Plaskacza teraz.
Nie, nie, to wiesz, nie traktuję tego jako plaskacza, bo ja też nie byłem fanem sklepów dla panów XXL.
A kupowałeś w takich sklepach?
Nie, no już w pewnym momencie, wiesz, no...
Bo tam w ogóle nie było ciuchów dla młodych ludzi,
a
nie?
Wiele lat temu to już jakby szukając marynarki, no okazało się, że w normalnych sklepach nie ma nic dla mnie. No. Ja dlatego, no, wiesz, nie wiem, czy mogę wymieniać markę, wolę nie, ale jest taki super sklep, który ma supermarkowe rzeczy, które są zawsze w połowie ceny. Ja nigdy tam nie, ja nigdy nie mogę tam nic dla siebie znaleźć. Mnie frustrują wizyty w tym sklepie, tam są wspaniałe rzeczy. Moja żona się uwielbia tam ubierać, za Naszką chodzą po prostu, wiesz, spędzają roboczo godziny grzebiąc, szukając jakichś czasami pojedynczych sztuk, czegoś fajnego.
Ja akurat nie lubię tego sklepu, bo jest dla mnie zbyt chaotyczny.
A ja w nic, dla mnie też nie. W sensie, dla mnie też jest zbyt chaotyczny i też go nie lubię, ale nie lubię go też dlatego, że ja nigdy tam na siebie nic nie znalazłem.
Ja no widzę... i to ci pomaga?
Nie, to mi nie pomaga, to mnie jeszcze bardziej, wiesz, jakby wyklucza. No. Jakby fajnie mieć w sklepach, wiesz, jakby manekiny, które są jakby większe, tylko chcę, żebyś mnie dobrze zrozumiała. Ja mówiąc o tym body positive, nie mam na myśli fundamentu czegoś, co powinno być standardem. Ja mam na myśli zaklinanie rzeczywistości i mówienie, że to jest zdrowe, że to jest w ogóle w porządku, bo nie jest. O tym mówiłem.
Rozumiem.
Mnie nie chodzi o to, żebyśmy żyli w jakimś... Wystarczy, że Instagram nam wchodzi na gar. I że boję się tego, co będzie, kiedy moja córka trochę podrośnie, bo mnie Instagram wchodzi na gar. Ci ludzie są zbyt piękni, oni są wszyscy zbyt piękni. Dlatego nawiązałem do filmów, że wiesz, mnie to też jako dzieciaka wpędziło w kompleksy, bo okazuje się, że każdy aktor, który ściąga koszulkę, po prostu wygląda jakby był, wiesz, z Photoshopa, nawiązując do filmu Kocha, lubi, szanuje, tylko że tam ma to pewien, wiesz... pewne znaczenie narracyjne. To jest po coś ta scena. Nawiązuję do niej, bo to w ogóle kapitalny film.
Z kobietami Karelem. Jest podobnie. Ostatnio właśnie, wiesz...
Strasznie frustrujące, nie?
To jest bardzo frustrujące, bo ja na przykład, wiesz, teraz schudłam 40 parę kilo i wiesz, to jest gigantyczna no, liczba kilogramów, tak w ogólnym rozrachunku. I wiesz, przed lustrem już się czuję dobrze i ostatnio, słuchaj, zobaczyłam taką aktorkę z bardzo popularnego serialu, świetna babka i tak dalej. I ja zobaczyłam generalnie jej rozmiar. I pomyślałam sobie, że spokojnie mnie od niej dzieli z 25 kilogramów. Gdybym ja była przez tę samą kamerę, wiesz, obok niej postawiona, ja będę po prostu gruba, wiesz, o co chodzi. Jako. To jest tak jak kazus Marilyn Monroe, nie? Że po prostu Marilyn Monroe na dzisiejsze standardy to jest po prostu plus size'owa. Czy no już teraz mid-size się pojawił, na szczęście.
Jest piękna.
No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ale wiesz, z drugiej strony... ja uważam, że też kultura właśnie diet i pokazywania tych naprawdę nierealistycznych ciał do jasnej, wiesz, cholery, nie? Że aktorzy, którzy mają cały zespół dietetyków, personalnych trenerów, ale też medycyny biorą, estetycznej.
Ale też biorą, wiesz, no, wspomagacze i sterydy.
No właśnie.
Obejrzałem kilka dokumentów na ten temat, bo się zacząłem interesować tematem, jakby doprowadzenia się do ładu, składu i tak dalej. I wiesz, o tym się nie mówi. To jakby znowu użyję tego sformułowania. Ono jest niefajne, ale też idealnie burzy tą wizję tego, że istnieją jakieś proste rozwiązania. Magiczna dieta, magiczny sposób, magiczne, że oni mają pieniądze trenerów. Tak, tylko że są na rygorystycznej diecie, którą dostają w pudełkach. Oprócz tego biorą niezliczone ilości suplementów, testosteron i tak dalej, i tak dalej. Później kończą się te zdjęcia, czy te, nie wiem, powiedzmy, roczne kontrakty, dwu-, trzyletnie, czteroletnie kontrakty i ci faceci zaczynają wyglądać inaczej. Znowu normalnie. Więc, wiesz, wrócę jeszcze raz do tego body positive, żebyście wszyscy państwo dobrze mnie zrozumieli. Nie podoba mi się wizja tego, żeby zaklinać rzeczywistość i mówić, że przy wadze 160 kilo to jest zdrowe, normalne i w ogóle jestem piękna i tak dalej, jest granica samoakceptacji. Uważam, że my powinniśmy jednak chcieć być lepsi dla siebie i dla innych. Rozumiesz? Czymś innym jest to, do czego ja w końcu dorosłem jako dorosły facet, że przestałem się w ogóle wstydzić swojego ciała i...
A przestałeś?
Wiesz co, w dużej mierze tak. W dużej mierze tak, moja żona mi w tym też bardzo pomogła. Trochę mnie, wiesz, jakby wyleczyła z kompleksu.
Odczarowała cię.
Odczarowała mnie. Trochę, wiesz, jakby... Nie chcę używać sformułowania zbombardowanie miłością, ale ona mnie wyprowadziła z kompleksów, które wynikają nie tylko z wyglądu, tylko z jakiegoś takiego, wiecie, stanu mentalnego, jakiegoś takiego poczucia... smutku, niespełnienia, jakby takiej histerycznej potrzeby udowodnienia całemu światu, że jestem coś wart i tak dalej. Nagle się zatrzymałem po 30. Mówię, hej, mam piękną, zdrową córkę, mam niesamowitą żonę, mam przyjaciół, mam ludzi, którzy we mnie wierzą, mam ludzi, z którymi mogę się spotkać, wiesz co,
którzy cię lubią.
Justyna Mazur zaprasza cię drugi raz do podcastu. Wiesz co, wszystko jest w porządku, czego ty chcesz od życia. I jakby... Jeżeli mielibyście zapamiętać jedną rzecz z tego dzisiejszego naszego spotkania, z tego drugiego sezonu Porozmawiajmy o Otyłości, to chciałbym, żeby to było to, że wszystkie nasze problemy związane właśnie z wyglądem, z samoakceptacją, z tym, wiesz, jak się czujemy, jak ma to wpływ na nasze relacje, na związki, na randki, jak, nie wiem, czasami boimy się. Ja to wszystko przeżyłem. Z tego wszystkiego można wyjść, można się polubić i zaakceptować i można stać się lepszym. I można, nie wiem, dorosnąć już jako ktoś całkowicie dorosły. I wykorzystać jeszcze te rzeczy na swoją korzyść, bo nie bez powodu wspomniałem o jakiejś takiej większej pracowitości, czy wiesz, większym skupieniu się, czy potrzebie jakby wykazywania się. Ten syndrom w ogóle tego pajaca klasowego, to mi też zostało do tej pory. Zresztą ja i twój mąż jesteśmy, jak zapnie się nas w jednym pokoju, to zakładam, że umarlibyśmy ze śmiechu.
Tak.
Ale wiesz, to też jest mechanizm, który po prostu się przydaje w dorosłym życiu. Nagle się okazuje, że bycie doświadczonym, trochę wykluczonym, trochę poszturchanym, trochę pokiereszowanym i tak dalej sprawia, że...
Na pewno pomaga pisać książki, to bardzo
na pewno pomaga, tak, dziękuję ci bardzo. Cieszę się, że zauważyłaś.
Tak.
Ale wydaje mi się, że przy pewnych okolicznościach może jednak zadziałać na waszą korzyść, że możecie się jakby... To nie jest tak, że jest za późno. Możecie się poczuć spełnieni, szczęśliwi na swoim miejscu, możecie poznać miłość swojego życia, możecie ułożyć swoje życie i tak dalej, bez względu na to, czy macie 30 kg na 2 wagi, 40 kg nadwagi, albo czy lekarz wam powie, hej, chorujecie na otyłość, weźcie się w garść, ale nie możecie jeść ryżu, ziemniaków, chleba i w ogóle niczego, co lubicie. Wiesz.
Czasami można. To
przestań.
Też nie jest tak. No ale czasami naprawdę można.
Rygor.
No właśnie ja się z tym nie zgadzam, ale nie, no, możemy
żartuję,
się nie zgadzać.
Nie, żartuję, wygłupiam się. Jestem w ogóle beznadziejny w dietach, mam kilka naraz, więc...
Może w tym leży problem. Nie, no żartuję. A czy to jest tak, że ty te kompleksy, tak, bo rzadko się zdarza, wiesz, na przykład dzisiaj rozmawiałam z taką wspaniałą dziewczyną, która mówi, że zawsze była dużym dzieckiem, ale jej rodzice tak naładowali do głowy to, że ona jest wartościowa, wspaniała, mądra, że ona po prostu przez życie grama kompleksu nie miała. Gdzie Przemek Corso, malutki, poszedł do szkoły, gdzie już musiał nadrabiać, tak jak mówisz, że już czułeś, że musisz pajacować, że już musisz udowadniać. Kiedy się pojawiła ta w tobie potrzeba? Czy to było tak, że w domu...
Ja byłem ciągle sam. Wiesz, to wynika z faktu, że byłem przez większość czasu sam. I tyle. I nagle wchodzisz do jakiejś, jakby wiesz, struktury. Bo wiesz, bardzo lubię to w ogóle w szkole. Ideowo. Publicznej. Nie prywatnej, specjalnej, gdzie dziecko jest w ogóle najlepiej wyedukowane. Wiesz, ma jakby maksimum czasu wykorzystane i w ogóle wszystkie predyspozycje i talenty dziecka są odpowiednio rozwijane i tak dalej. Bo ja to wszystko rozumiem. Rozumiem Montessori, wszystko kumam, ale w tej strukturze właśnie takiej szkoły publicznej i tych niesprawiedliwości, które się tam pojawiają, faworyzowania uczniów, tego, że nauczyciel może być niesprawiedliwy, tego, że możesz mieć w klasie kogoś, kto jest po prostu niedobry dla ciebie, że to wszystko się później przekłada na dorosłe życie i takie struktury jakby służbowo-pracownicze, które mamy wiesz, w dalszym życiu. Możemy mieć kierownika z łamasa, możemy mieć kogoś, kto nas nie lubi i będzie próbował pokopać pod nami dołki. Wydaje mi się, że to nas jakby hartuje i nam jakby pomaga, wiesz, no bo wiesz, wyobraź sobie dzieciaka, który jakby jest wychuchany, wykochany i tak dalej i nagle go rzucają w strukturę po prostu innych dzieci i wszystkie inne dzieci mówią...
Ty jesteś debilem.
Jesteś gruby, grubasie. Rozumiesz? Więc to nie jest, tu nie ma prostych odpowiedzi, rozumiesz? Możemy po prostu podywagować i wiesz, u mnie po prostu jest taka linia, po prostu to jest moja linia życia. U mnie się to potoczyło w taki sposób. Mam takie i takie doświadczenia rodzinne, tak i tak się czułem jako dzieciak, tego i tego doświadczyłem. Przez 3 lata liceum miałem 3 różne szkoły, więc w ogóle się już sam wykluczałem. Rozumiesz? Absolutnie odcinając się od budowania jakichś takich bardziej zażyłych więzi i tak dalej. Ale z drugiej strony byłem po uszy jakby zakopany w książkach, filmach i nagle okazuje się, że robię w życiu naprawdę fantastyczne rzeczy i mówiąc mam na myśli te wszystkie, które sobie wymarzyłem wcześniej. A wydarzyło się po drodze jeszcze mnóstwo innych rzeczy, których się nie spodziewałem, a które się wydarzyły. Więc wiesz, u mnie się to wzięło z bardzo konkretnych powodów, bo w odróżnieniu od twojej gościni mam inne doświadczenia.
Rozumiem.
To jest tylko i wyłącznie kwestia tego. Bo wiecie, można funkcjonować w swojej, jakby to jest też absolutnie ciekawe, że funkcjonując w swojej bańce, bańce swoich bliskich, bańce swojej rodziny, w swoim bezpiecznym miejscu, gdzie nic cię nie może zranić, gdzie wszyscy się akceptujecie i kochacie i tak dalej, praktycznie każda sytuacja z tej bańki trzeba wyjść z tak zwanej strefy komfortu. Jest jakby, wiesz, rozczarowaniem. Może być jakby trudna. Rozumiesz?
Tak, rozumiem.
Więc jakby dlatego użyłem tego sformułowania, znowu do tego nawiążę, że jakby ta samoakceptacja, czy w ogóle jakby automiłość do siebie powinna mieć jakąś granicę. Jakby nie możemy być wobec siebie sami bezkrytyczni, rozumiesz? Musimy się uczyć, bo musimy się uczyć, zmieniać, dostosowywać, wyciągać wnioski i tak dalej, bo w innym przypadku to wszystko jest na nic. Wiesz, ktoś testował spadochrony. Ktoś kilka razy połamał nogi i kręgosłup i zakładam, że sporo osób zginęło, wymyślając, że hej, jak przyczepimy ten wór do kilku sznurów i wyskoczymy z odpowiedniej wysokości, to bezpiecznie wylądujemy. Tak samo jest z naszym wychodzeniem ze strefy własnego komfortu, z naszym konfrontowaniem się z chorobą, z otyłością, ze światem, z naszymi własnymi marzeniami i tak dalej. Bo wiesz, jedną rzeczą jest akceptacja siebie i pogodzenie się ze sobą i dorośnięcie do tego, że hej, jestem taki, jaki jestem, kocham siebie, akceptuję siebie w końcu, jakby przestałem mieć z sobą problem, mam przy sobie kogoś, kto mnie uszczęśliwia i tak dalej, i tak dalej. A drugą rzeczą jest jakby konfrontowanie się i wynikająca z tego taka walka, która może doprowadzić do, wiesz, do zmian, do spełniania marzeń i do, wiesz, to wymaga po prostu cywilnej odwagi, bo zmiany nie zajdą same. Jakby wydaje mi się, że największym błędem, który popełniamy, jest po prostu właśnie trwanie w tej bańce i czekanie, aż coś się zmieni i tak dalej, narzekanie na to, że Boże, nie masz żadnych fajnych facetów, ani żadnych fajnych dziewczyn w ogóle. Rozumiesz, jakby trzeba zainstalować, założyć sobie, wyjść do ludzi, poznać kogoś w bibliotece, zagadać. Macie taki bardzo fajny mural tutaj w Warszawie. Nie rozmawiaj ze znajomymi, bo możesz kogoś poznać. Fantastyczne to jest, nawet zrobiłem zdjęcie. Tak, i właśnie o tym myślałem nawet idąc tutaj, że wiesz, jeżeli nie wyjdziemy do ludzi, nie skonfrontujemy się, nie rozczarujemy się wiele razy, nie zmienimy swojego życia na lepsze. I to dotyczy, wiesz, i wyglądu, i samopoczucia, i kwestii zawodowych, i spełniania marzeń, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakby całej sfery, no bo wiecie, to kim jesteśmy, jak wyglądamy, jak się czujemy sami ze sobą, cała ta chemia w mózgu. Bo mnie się po prostu, i to pani doktor też powiedziała, zmienił układ hormonalny, to też jest w ogóle niesamowite, że no doprowadził pan do stanu, w którym po prostu u pana to tak i tak działa, i tak dalej. Więc wiesz, fakt, że biorę te tabletki codziennie przed zaśnięciem, też jest dla mnie takim w ogóle, taką wizją rodem z filmu, gdzie wiesz, oglądasz kogoś, kto hej, ty będziesz grał faceta, który wiesz, jest w okolicach 50 i masz te tabletki na 7 dni tygodnia i łykasz je jako swój taki gadżet, że aha, czy on jest już w tym wieku, że bierze tabletki.
Ty tak to postrzegasz?
Nie, zawsze, okay. Zawsze sobie tak to wyobrażałem. A nagle sam biorę tabletki, wiesz co chodzi. A oprócz tego kupiłem sobie jeszcze suplementy, jakieś w ogóle witaminy i tak dalej, bo tylko takie suplementy biorę, czyli takie, wiesz, magnez i tak dalej. I nagle biorę te tabletki, a w sumie, wiesz, nie przeszkadza mi to. Czuję, że coś się zmienia, czuję, że coś zmieniłem. Czuję, że mimo tego, że tłumaczono mi jak krowie na rowie pewne rzeczy i tak dalej, musiałem się zderzyć z tym, żeby wiesz, móc usiąść z tobą i porozmawiać o tym, co czuję, jak to rozumiem i tak dalej. Bo wydaje mi się, że jeszcze rok temu albo dwa lata temu, jakbyśmy zaczęli ten temat, po prostu bym go obracał w żart. Rozumiesz? Nie robiłbym nic innego. Wiesz, moja była żona zabrała mnie raz na atak na brzuch, no bo wiesz, to jest jakby niekończąca
atak
się...
Atak na brzuch?
To zaraz ci wytłumaczę, co chodzi. To jest niekończąca się po prostu u mnie ilość diet, prób. Ja w ogóle jestem idealnym użytkownikiem multisporta, rozumiesz? W sensie płacę przez miesiąc, nie chodzę przez rok. Ludzie mnie uwielbiają. I wyobraź sobie, że moja była żona zabrała mnie na takie zajęcia, które nazywały się Atak na brzuch, no bo bardzo chciała mnie jakby też zmienić i bardzo chciała, żebym, wiesz, lepiej się czuł we własnym ciele i wiesz co, schudniesz, będziesz szczęśliwszy, bla, bla, bla. I chodziłem na te zajęcia, poszedłem na nie raz. To były zajęcia z takim steperem, że się chodziło, wiesz, była muzyka. Mm-hmm. Ja stanąłem jakoś niefortunnie w pierwszym albo w drugim rzędzie i kobieta, która stała do nas plecami przed wielkim lustrem, miała mikroport. Jak widziała, jak się ruszam, a wiesz, dodawałem do tego taki taneczny twist, to nie mogła prowadzić zajęć i w końcu je przerwała i poprosiła mnie, żebym stanął z tyłu.
Ale co, ją drażniłeś czy rozśmieszałeś?
Nie, rozśmieszałem ją. Tylko, że nie robiłem tego specjalnie, rozumiesz? Więc jakby w tym momencie, wiesz... Nie wiem, nie potrafię się... Jakby no wchodziłem w rytm muzyki, rozumiesz?
Rozumiem.
Trochę jakbym tańczył. Więc wiesz, jest to historia po prostu nieustannych porażek, a próbowałem już wielu rzeczy i wykluczania i w ogóle, wiesz, przez lata też nie jadłem mięsa. Niesamowite jest to, ilu rzeczy próbowałem. I w ogóle jakieś posty, i okienka, i posty kontrolowane, i tak dalej. Zmierzam do tego.
A wiesz, że to działało tak, że za każdym razem ci obniżało, w sensie spowalniało metabolizm?
Zmierzam do tego, że wypróbowałem już naprawdę wszystkiego, dlatego moja żona sama zapisała mnie do lekarza i zrobiliśmy badania i poszliśmy z tymi wynikami krwi i tak dalej. I pokazała mi takie wielkie, po prostu taką wielką, ciężką kulę sadła i powiedziała, to jest kilogram tłuszczu, proszę pana.
Pokazała ci coś takiego? Lekarka?
Jakąś taką symulację, wiesz co, taki, nie, że wow. Nie, że wyciągnęła prawdziwe sadło i powiedziała...
No domyślam się, ale...
Ukradłam poprzedniej klientce, przerobię to na mydło.
Ale rozumiem, tylko ciekawa jestem, co ci pokazała, jakiegoś bloba takiego.
Bloba takiego, który był ewidentnie wymacany, więc nie starałem się go nie dotykać. Ale wiesz, jakby było to dość zabawne i ona właśnie powiedziała mi wszystko to, co ty powiedziałeś, że wszystkie te próby, jakieś takie... Wiesz, naczytasz się czegoś, czego się naoglądasz, tu kogoś posłuchasz. Mm-hmm. Hej, stary, będziesz robił dużo kardio, to w ogóle spoko, nie ma problemu. Hej, stary, nie rób w ogóle kardio, tylko rzucaj ciężarami.
Tak.
To w ogóle, stary, bo
nie
kardio...
Nie rzucaj ciężarami, tylko masz spacerować.
A w ogóle to tylko chodź kiki, stary, kup. Mm-hmm. Wiesz, co chodzi? Kiki.
I tempo konwersacyjne. Takie ja, utrzymuj.
Ja się najbardziej wkurzyłem pod koniec zeszłego roku, a to był już i tak etap, że ze 120...
Mówisz o 22 czy 3?
Mówię o 23.
Okej, okay. Jakby... czyli aktualnie.
Wyjątkowo się przestawiłem. Nie wiem, dlaczego nie mam takiego problemu z 23 i 24, miałem z ubiegłymi latami, być może przez pandemię.
Pandemia 100%.
Tak, ale bardzo się poirytowałem, jak usłyszałem w zeszłym roku, gdzieś w pierwszej połowie, że w ogóle to powinien przestać pić słodkie napoje i więcej się ruszać, więcej chodzić. No. A ja po prostu...
Nie pijesz słodkich napoi i no stop się ruszasz.
Tak, ale to była taka, wiesz, taka rada totalnie od czapy. Ja wiem, że w dobrej wierze. Ale po prostu aż zazgrzytałem zębami.
No to jest niestety urok, czy tutaj daję cudzysłów, rad, o które nikt nie prosił, nie?
Tak, nie, ja rozumiem, że jest troski, takim. Że bardzo fajnie, a panie Korso, to powinien trochę zrzucić, no trzeba więcej chodzić, mówię panu, odstawić słodkie napoje, soczki i tak dalej, wszystko będzie git. Zobaczy pan, jak pan zleci, a ja tak...
Dziękuję.
Okej, dzięki. To bardzo cenna rada. Kiedy ja w ogóle nie jem słodkich rzeczy, unikam w ogóle, staram się unikać cukru, też nie lubię słodkich rzeczy, wiesz. Tylko, że to, czego się nauczyłem jako dorosły facet, faceci to idioci, to, czego się nauczyłem tak bardzo późno, to, że cukier podbija mi rzeczy, które nie są słodyczami, rozumiesz, co chodzi? Że ludzie identyfikują, ludzie się po prostu nie znają. No mamy wiedzę z memów. Ja też w wielu sferach życia mam wiedzę dosłownie z memów.
Ale mamy też wiedzę z Kosmopolitana, z Men's Health, z tych wszystkich takich dziwnych gazet, w których po prostu, wiesz, dziennikarz za biurka mówi ci o medycynie i o tym, jak działa twój metabolizm.
Bardzo dużo czytałem Men's Health. Bardzo mnie to zawsze interesowało i zawsze było w sferze moich zainteresowań. Natomiast,
polecam, wiesz, cykl Mateusza Płochy, Beka z Men's Health.
Jest coś takiego?
Jest coś takiego, tak. Ma na TikToku i też ma taki podcast Samiec Beta, więc bardzo polecam.
Tak. Ja też bardzo lubię robić pompki. Wiem, że tego nie widać, ale bardzo lubię robić pompki, tylko że nie zmalałem od tego. Jest to słowie. Więc tak, więc wydaje mi się, że musimy się po prostu mierzyć. Mówię o mnie, o was, jeżeli macie podobne problemy jak ja z otyłością, mierzyć właśnie z ciągłymi, niechcianymi radami. Wystarczy, wiesz, weekend w górach, stary, tu, tam, sram i tak dalej. A ja pamiętam dosłownie jak dziś, że ten taki skok 16 kilo w górę wziął się nie z samego jakby...
Jedzenia?
Z samego jedzenia, tylko też z alkoholu, z pandemii, z tego, że zamknięto nas w domach. Ja się rozrosłem w tak niewyobrażalny sposób, tak błyskawicznie, że nagle roztępy mi się zrobią na całym ciele. To nie jest jakby... Nie ma czegoś takiego...
No trzeba sobie wyobrazić to tempo, nie?
Tak, bo nie ma czegoś takiego jak zdrowe tycie, ale w momencie, w którym mnie rozrywa po prostu, jakbym był ciężarną kobietą na plecach i na brzuchu i w ogóle tam, mówię, co jest? Znowu? Przecież dopiero tamte zniknęły. Więc wiesz, jest to bardzo ciekawe. Na pewno i ciężko sobie to wyobrazić, jeżeli się tego nie doświadcza. Mam takie poczucie, że osoby, które mogą jakby, mogą nas słuchać i tak dalej, które nie doświadczyły pewnych rzeczy, albo nie mają kogoś bliskiego, kto przez to przechodzi, kto jako jedyny w towarzystwie na przykład zamawia sałatkę przy stole, gdzie wszyscy jedzą makarony, albo nie wiem, się oszczędza, a znowu jest na diecie, albo znowu coś tam próbuje i tak dalej, nie wiedzą w ogóle, co to znaczy i jak dużą presją też to jest. Mhm. A wiesz, uważam, że w ogóle ten podcast i w ogóle ten cykl rozmów, który wymyśliłaś, jest o tyle ważny, że jakby rozbijasz pewien temat tabu. Więc rozmawianie o tym jest potrzebne, no bo jakby z kim pogadasz, jeżeli chodzi o tak wstydliwe rzeczy.
Właśnie, rozumiem. Znaczy ja bardzo bym chciała to odczarować, żebyśmy nie okrywali wstydem czegoś, co też nie jest naszą winą. Nie? No może, no tak. Może być tak, jak ty mówisz, nie? Że ty się doprowadziłeś. Jasne, ale na przykład gdybyś może dostał pomoc wcześniej. Może gdyby ci to kiedyś powiedział, wiesz.
Absolutnie tak. Bo,
no właśnie.
Bo jest... Jeszcze jedno, żebyśmy to też doprecyzowali.
No właśnie.
Ja po prostu tych rzeczy, które nie powinienem jeść, które są absolutnie normalne, nie powinienem jeść już... Nigdy nie powinienem ich jeść. Ja powinienem uważać na dietę od zawsze. Te skoki wagi, które miałem od dziecka, wynikają z tego, że po prostu się zawsze nieprawidłowo objadałem, że miałem jakby predyspozycję do zajadania stresu, że pocieszenia szukałem nie w tabliczce czekolady, ale w chipsach, które uwielbiam. Mm-hmm. Rozumiesz? Wiem. Więc w tym sensie mam na myśli, że się do tego doprowadziłem, bo brak jakby odpowiedniej edukacji, brak pewnego...
No wiesz, podstawowej na przykład regulowania emocji chociażby, prawda?
Też, to jest bardzo ważne, bo widzisz, jakby rozmawiamy o samej wadze, a tak naprawdę nie wiem jak głęboko mogę schodzić jakby w taką sferę jakby psychologiczną.
Bardzo głęboko możesz.
Bo chodzi, to wiecie, to jest tak ściśle ze sobą powiązane, jakby stany gorszego samopoczucia, czy zajadanie stresu, czy zajadanie gniewu. Są ludzie, którzy, wiesz, a propos... teorii z internetu i od czapy.
No dawaj.
Teorii w stylu rób cardio, nie rób cardio. Mm-hmm.
Tak.
Przecież od stresu to się chudnie. Albo od stresu to się tyje.
No tak.
No jak przecież jak od stresu się tyje? Od stresu się chudnie. Przecież Waldek schudł.
Tak.
Zobacz, jaki
nic
chudy
nie był
chodzi.
W stanie zjeść. Tak. Tak.
I uwaga.
Ja od stresu tyję na przykład.
I uwaga. Teraz na deser. Mm. Jak już tak trochę pokluczyłem, trochę się bliżej poznaliśmy i rzeczywiście w pewien niezrozumiały dla mnie sposób masz na mnie klucz i zaprosiłaś mnie, ja się zgodziłem i gadałem o tym wszystkim. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Alkohol. Mm-hmm. Alkohol całkowicie, jeżeli już jesteście świadomi wszystkiego, przeszliście wszystkie badania i jesteście w podobnej sytuacji jak ja, alkohol może wam prawie w 100% uniemożliwić zrzucenie wagi. Jest pewna prawda w tym, że osoby, które są już jakby powiedzmy szczupłe, wyćwiczone, mogą sobie pozwolić na imprezkę, na napicie się alkoholu. Ja jestem specem od alkoholu. Wiem, co mi podnosi cukier, co mi nie podnosi cukru. W ogóle się przerzuciłem całkowicie na wódkę i tak dalej. Chociaż chyba w ogóle całkowicie zrezygnuję z picia, wiesz. Mhm. Bo mi nie służy. Jakby nie przyjaźnimy się z alkoholem. A też go używałem jako taki dźwigni do odreagowania, do po prostu poprawienia sobie samopoczucia.
I kiedy... że nie tylko ty.
Tak, ale wiesz, kiedy ludzie mówią na przykład, bo ludzie to wiążą, że wiesz, jak wypijesz kilka piwek, ja nie lubię piwa w ogóle, ale jak wypijesz kilka piwek, to nie tyjesz od alkoholu, tylko od podjadania
jaka
przekąsek.
Jaka to jest bzdura?
To jest totalna bzdura. Zacząłem pić jakby czysty alkohol, popijać go wodą, z cytryną i tak dalej, żeby w ogóle wyzerować te wybicia...
Czekaj, ty pijąc alkohol, żeby się odstresować i odreagować, myślałeś o tym, jak go pić, żeby nie przytyć od tego alkoholu?
Nie, żeby sobie nie podnosić, żeby sobie nie szkodzić.
Aha, żeby nie podnosić cukru.
Żeby cukru nie podnosić, nie żeby nie tyć.
Okej.
Chodzi mi tylko o to, że...
Mimo, że alkohol jest generalnie pustym węglowodanem.
Jest pustym węglowodanem, szkodzi ci, może ci całkowicie zablokować w ogóle i pracę wątroby i w ogóle całe to otruwanie i zamiast zajmować się, nie wiem, tym, czym organizm się powinien zajmować, to ci etanol w ogóle pozbywa się z tego. zmierzam do tego, że się wyedukowałem w alkoholu i mnie nigdy nie dotyczyło po prostu zajadanie, po prostu, wiesz, w trakcie picia, hajla, bajla, picie. Ja nie lubię słodkich napojów w ogóle. Więc jakby nigdy nie identyfikowałem tego swojego picia z tym, że przecież się opycham, bo są, nie wiem, wielokrotnie jak się spotykaliśmy...
Mi się wydaje, że to jest, wiesz co, bullshit ludzi, którzy nie chcą ograniczyć alkoholu, a na przykład słyszą taki argument właśnie, wiesz, że no zrzucisz ten piwny brzuch.
Tak.
Wiesz, to jest takie, to mi nie piwo mi szkodzi, to tylko mi szkodzi to, co jem do piwa.
Paluszki, orzeszki. Mm-hmm. Co wy gadacie w ogóle za bzdury? I zmierzam do tego, że wyedukowałem się w sferze alkoholu a propos właśnie podbijania cukru, tej insuliny i tak dalej, i tak dalej. I wcześniej piłem po prostu ciemne alkohole, które działają inaczej niż wódka, która jest alkoholem po prostu czystym i wiesz, jest mniejszy kac od niej i tak dalej.
W ogóle uważam, że słowo kac jest totalnie niefortunne, bo czy ono jest takie zabawne, a to jest generalnie otrucie organizmu. Jesteś po prostu, masz zatruty organizm.
Tak. Tak.
Budzisz się zatruty.
Tak, i mądrość życiowa dzieciaka, który urodził się pod koniec lat 80. nie, trzeba sobie klina walnąć. Zjedz coś tłustego na ten, jakiś podkład sobie zrób na żołądek. I słuchaj, właśnie miałem takie momenty, że stwierdziłem, że hej, to jest chyba, coś jest nie tak. I złapałem się na tym, że jak nie mam nic do roboty, że mam te wieczory dla nas, to bardzo często właśnie kończę jakby nadrabiając taki, nie chcę mówić stracony czas, ale na oglądanie rzeczy, czy filmów, czy w ogóle, wiesz, i raz w tygodniu po prostu nie chcę mówić wale do końca, ale piję do końca po prostu to, co jest i siedzę i tak dalej. I poprosiłem moją żonę już w grudniu, żeby mi nie pozwalała na to. Że jak ona widzi, że o drugiej siedzę, coś tam, mówię, zabierz mnie, bo jakby nie ma powodu, żeby siedzieć. Mhm. Absolutnie później żałuję, bo później śpię do 10 czy do 11, mogę rano wstać, obejrzeć tak to samo, że to jest bez sensu. Mhm. Jakby i zrozumiałem też, że najgorszym momentem dla mnie jest, kiedy nic nie robię. Te okna pomiędzy projektami, jak jestem zapracowany, nawet nie myślę o piciu. Nie mogę, pracując jako lektor, prowadząc imprezy czy spotkania, nie mogę, bo moje jedyne narzędzie pracy jest wtedy zamglone. A jedyne, co mam tak naprawdę, to jest, wiesz, no, procesor, który przegrzewam, nie wiem, wlewając w siebie alkohol. A przecież tak bardzo to lubię. I wiecie, to jest ten cały syndrom, to jest ten cały mechanizm nagradzania się w mózgu, że taką samą przyjemność może ci dać...
Albo ucieczki od siebie, bo uciekasz w pracę, albo uciekasz w alkohol.
Tak, ale wiecie, no, taką samą radość może ci dać pudełko ciasteczek, które bardzo lubisz, albo wiaderko lodów, albo pizza cała dla ciebie, którą bardzo lubisz, bo przecież zasłużyłaś i tak dalej. Wydaje mi się, że jesteśmy trochę niewolnikami w dzisiejszych czasach tego nagradzania się. Bardzo fajnie powiedziałaś o tym alkoholu i chciałbym, żeby to jeszcze raz wybrzmiało, że my w zasadzie pijemy do każdej okazji. Mhm. Jesteśmy bardzo dziwni pod tym względem. Amerykanie mają barbecue, ale oni też mają barbecue, czyli te spotkania rodzinne, robienie grilli, tak, i tak dalej, bo to jest kultura barbecue, dlatego że skrótu, nie chodzi o sam sos.
Tylko spotykanie nie chodzi o zwykłego grilla.
Nie chodzi o grilla, ale chodzi o to, że oni mają piwka 0,3 i mają w ogóle niższy procent niż my. Oni piją zupełnie inaczej. My jesteśmy tutaj w tym, jakby w krajach wschodu, wschód Europy, po prostu my jesteśmy zakonserwowani w ogóle w alkoholu. O mnie były żarty, że jako dzieciak wpadłem jako Belix do kociołka z wódką. Zobacz, że jestem niezniszczony.
No to wierzę ci, że musiałeś.
Bo się nie upijam, nie mam zmiany osobowości po alkoholu. No i nagle wyobraź sobie, że upijasz się dość regularnie, co jest totalnie niezdrowe i nagle okazuje się, że wlewasz w siebie dodatkowe kilka tysięcy kalorii.
Tak.
Bo tak jest. A czasami nie tylko winko, ale właśnie jeszcze wódka i tak dalej, która w ogóle jak ostatnio, lubię sobie to przypominać i patrzę na to czasami, żeby wiesz, ile to ma kalorii. Na przykład, to nie jest wódka,
gdyby to była wódka, tak?
Gdyby to była wódka, poczekajcie. Nie, to nie jest wódka, to woda. Ale z kranu. Bardzo dobra. Więc sprawdźcie sobie to, przeprowadźcie sobie eksperyment. Wejdźcie sobie i sprawdźcie, ile alkohol ma kilokalorii. W ilu mililitrach. Nagle się okaże, że wlewacie w siebie jakieś kosmiczne ilości kalorii. Blokujecie sobie jakby wątrobę i w ogóle...
To jest tak jak zabukowanie salki konferencyjnej.
Troszkę tak, dokładnie
tak. Po prostu bukujecie sobie salkę konferencyjną na cały weekend i tam już się nic fajnego nie może wydarzyć.
Absolutnie nie. Nawet jakby przyjechał Robert De Niro i chciałby robić ci podpisy w ogóle za darmo, autografy, wiesz, albo roast na dom dziecka, w ogóle to salka jest zajęta. Ale wiesz...
To brzmiało dwuznacznie, ale wiemy, o co chodzi. Roast...
Nie, no, nawiązałem tak, do początku tak, rozmowy. Wiem, wiecie, wiem, wszystko, wiąże w, wszystko wiąże w supły. Wiecie, dodajcie sobie do tego wartość kaloryczną alkoholu, tego jak działa na wasz organizm, a jest trucizną, po prostu jest. Nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, dobre piwko na nerki. To są totalne bzdury, to są farmazony. To jest taka sama propaganda jak to, że margaryna jest lepsza od masła i tak dalej. Ale wyobraźcie sobie, że jak jeszcze lubicie słodkie drinki na przykład, winko półsłodkie albo słodkie, albo drineczka, albo coś tam z soczkiem takim, takim śmakiem, jakiegoś po prostu...
Syropem.
Straszne to jest, po prostu...
Są bomby kaloryczne.
Wydaje mi się, że wlewamy w siebie bomby kaloryczne, nawet nie wiedząc. Mhm. Podobnie jest z kawami. Ja lubię czarną kawę. U mnie jest to bardzo proste. Nie słodzę herbat, nie słodzę kaw. Całe życie nie słodziłem. Nigdy nie lubiłem. Nie wiem, czy raz w życiu chyba spróbowałem kawy z mlekiem. Bardzo mi nie smakuje i tak dalej. Ale są ludzie, którzy, dla których tak. Absolutnie możesz.
Bardzo nie, się cieszę, dziękuję.
Nie chodzi o to, że nie możesz.
Żartuję, wiem.
Ale wiesz, niektórzy...
Kawa z mlekiem jest posiłkiem.
Nie o to chodzi.
Ale jest.
Chodzi o to, że niektórzy kawę po prostu z jakimiś dodatkami, syropem i tak dalej, uwielbiam kawę. Nie, uwielbiacie desery.
Tak.
Zjedzcie do tego jeszcze rogalika, więc jakby, wiesz, cieszę się, że zeszliśmy trochę na tą taką sferę, powiedzmy, mniej intymną, a bardziej taką jakby...
Edukacyjną,
światopopularno-naukową. W tym bloku Justyna Mazur i Przemek Korso opowiedzą o światopoglądzie.
Ale chciałabym cię zapytać jeszcze, jakbyśmy mogli na moment wrócić na tę twoją ścieżkę zdrowienia.
Tak.
To ty masz jakiś plan leczenia? Wiesz, co cię czeka? W sensie masz jakieś cele wytyczone? Czy po prostu teraz jesteś przygotowany na to, że zmienia się twój styl życia? Mhm. Jak to u ciebie teraz wygląda? Ty masz jakieś...
Chcę absolutnie zredukować ilość alkoholu. Nie dla mnie są siłownie i nie dla mnie są jakieś agresywne. Też spójrzmy prawdzie w oczy, nie każdy musi być sportowcem. Nie muszę tego lubić i nie muszę tego robić, jeżeli nie chcę.
Oczywiście,
nie będę biegał maratonów. Po prostu muszę skorygować pewne rzeczy i wierzę w to, że jakaś taka większa świadomość tego, co powinienem jeść, czego nie powinienem jeść, co mi służy, a co mi nie służy, sprawi, że to wszystko pojawi się, jakby przyjdzie naturalnie. Dlatego, że i tutaj zacytuję też mojego przyjaciela, do którego nawiązywałem, Krystiana, że trzeba po prostu zmienić michę. Mhm. To nie jest dieta, bo dieta oznacza pewnego rodzaju terminowość.
To jest restrykcja, generalnie.
Tak, że jest jakąś restrykcją osadzoną w czasie. Ja sobie nie wyobrażam tego, że nie zjem neapolitańskiej pizzy od czasu do czasu, ale chciałbym też mieć takie poczucie, że mnie to nie zabija i nie zabiera, wiesz, lat, które mógłbym... Wiecie, no jeżeli moja żona, która jest szczupła, używa retoryki, rozmawiając ze mną, że ona by chciała, żebym ja był zdrowy bardzo długo i tak dalej, to znaczy, że ona też mi jakoś sygnalizuje pewne rzeczy. Poza tym powiedziała do mnie też, w grudniu to było? Tak, w grudniu to było już jakiś czas po braniu tych tabletek i tak dalej, i tak dalej. I ona mówi, kochanie, musimy schudnąć. Ja mówię, zaraz, to za gra psychologiczna. Nie, musimy coś tam i tak dalej. Mówię, ale przecież ty nie musisz. A mówię, okej, czyli po prostu bierzesz mnie pod włos. Ale wiecie, ona chce tą zmianę dokonać ze mną. Mhm. Jakby wykonać ze mną te kroki. I w ogóle najzabawniejsza sytuacja. A wiesz, że czasami się dzielę w ogóle tymi opowiastkami z naszego życia, bo lubię wyłapywać pewne niuanse, dialogi i tak dalej. Co nie zawsze stawia mnie w dobrym świetle, bo to nie są historyki w stylu...
Oj, przestań, jest okej.
Chodzi mi o to, że staram się, żeby było uczciwe. To miałem na myśli.
Tak. Chciałam cię zapytać, czy ty czegoś żałujesz? Nie mówię tak ogólnie w życiu, tylko właśnie w tym kontekście choroby, może twoich doświadczeń.
Tak, żałuję, że przekroczyłem ponad 120 parę kilo wagi. Nie jestem z tego specjalnie dumny. I wiesz, patrzę na zdjęcia z tamtego okresu. To było też, Anaszka była wtedy, ona miała rok, dwa lata i tak dalej. Wyglądam przy niej jak smog, rozumiesz? Jak postać z kreskówki. Wyglądam jakbym grał w aktorskiej wersji i nie ma mocnych. Tylko, że to nie jest film animowany, rozumiesz? A ja jestem po prostu wielki. Jestem za duży, po prostu wylewa się ze mnie. Jestem w nieprzyjemny sposób duży i mam też wrażenie, że to ma wpływ na to ma kluczowe znaczenie też właśnie na samopoczucie. Próbowałem sobie przypomnieć, jak się wtedy czułem, czy byłem szczęśliwy, czy nie byłem szczęśliwy i tak dalej.
I co?
Niespecjalnie. To są jakieś takie w ogóle strasznie smutne, czarne momenty, kiedy moja waga rzeczywiście leciała wysoko w górę, ja miałem jakieś takie złe momenty w życiu. I żałuję tego. Żałuję tego, że nie potrafiłem tego przepracować albo znaleźć jakiegoś wentylu bezpieczeństwa, bo wydaje mi się, że wiele rzeczy, które wynikało z tamtych etapów, potoczyłoby się też zupełnie inaczej. Fajnie się mówi o tym wszystkim z perspektywy czasu, jak jestem wyluzowanym, mówię 30-parolatkiem, Boże, widzisz, zaklinam rzeczywistość, bo mam 35 lat jeszcze. Ale wiecie, fajnie mówić o tym z jakiejś takiej perspektywy czasu, jak się już przepracowało te rzeczy, wymyśliło się siebie na nowo, jest się w ogóle w szczęśliwym związku i wszystko jest w ogóle w porządku i się odniosło jakieś tam, spełniło się swoje jakieś tam ambicje zawodowe i tak dalej. Fajnie mówić o tym z miejsca, w którym jest już jakby fajnie i bezpiecznie i w ogóle kiedyś to było, ale szaleństwo.
Ale wiesz, trudno zauważyć czarny moment, kiedy się w nim jest.
Ja na przykład nie pamiętałem, że byłem tak gruby. Przysięgam ci. Dopiero właśnie o to mam też żal do siebie, że nie wiem, nie widziałem tego w lustrze, że nie widziałem tego w ogóle na zdjęciach wtedy.
A może miałeś gdzieś indziej głowę?
Chyba miałem. Mm-hmm. Ale wiesz, też jakby szkoda, że nie mam fajnego zdjęcia z Anaszką z tamtego etapu, bo wyglądam po prostu, wiecie, jeszcze dodajcie sobie na 10 kilo do tego, co teraz jest. To jest w ogóle, wiecie, to jest naprawdę niezły moment. I najgorsze jest to, że kiedy twój organizm przekracza taką granicę, jakby doprowadzacie do stanu, w którym przekraczacie wcześniej, jakby odkrywacie wcześniej nieznane ziemie, wcześniej nieznane terytoria, to się staje waszym punktem granicznym już taką normą, do której możecie łatwo wrócić. Mm-hmm. Rozumiesz?
To jest przykre.
To jest strasznie przykre, bo jak skoczyłem teraz 16 kilo, nawet nie wiem kiedy. Mm-hmm. Pamiętam tylko, bo wiecie... Ludzki umysł działa tak, że jest tylko dziś, jest tylko teraz. W ten sposób działają, w ogóle to jest fantastyczne urządzenie, ten nasz ludzki mózg. Ale dzięki temu mamy tak skutecznie opracowane mechanizmy wyparcia i tak dalej, bo mózg jakby cały czas jest w takim trybie, żeby nas jakby chronić.
Tak.
Czyli potrafimy sobie wytłumaczyć najbardziej absurdalne głupoty, które robiliśmy, które nas spotkały. Jesteśmy w stanie zracjonalizować praktycznie wszystko.
Tak, ale
wszystko.
To się też dzieje w bardzo dużej części nieświadomie. W
sensie to się dzieje nieświadomie. Ja mówię tylko i wyłącznie o tych systemach obronnych, o których nie myślimy na co dzień. Więc ja na przykład nie pamiętam etapu, wiesz, jakby... Ja pamiętam tylko teraz. Na przykład pamiętam taki moment, kiedy przytyłem znowu te 16 kilo i zobaczyłem w łazience, w lustrze, że jakby, Jezu, kiedy to się stało? Przecież jeszcze wczoraj, rozumiesz? I nagle, to dlatego mam teraz ubrania w ogóle większe i tak dalej. Nie pamiętałem tego etapu przejścia, nie pamiętasz tego momentu, wiesz, plus 7, tylko od razu był skok i w ogóle...
Znaczy, to jest ciekawe, bo ja akurat mam zupełnie inne doświadczenia, nie? Ja miałam takie po prostu pilnowanie się co pół kilograma i takie, wiesz, porażka z każdym, wiesz, miałam obsesyjne ważenie się, no i tak dalej, więc u mnie to było trochę inaczej i z ciekawością właśnie słucham tego, co mówisz.
A, jeszcze jedna rzecz a propos tych postanowień, no jakby totalnie zredukować alkohol, wprowadzić te zalecenia lekarza, czyli jakby nie rezygnować z rzeczy, które dają mi szczęście, ale jakby jeść w mądry sposób. Mhm. Natomiast też jedna bardzo ważna rzecz, nie popadać jakby w hiperfiksację na temat ważenia się. Nie jest ważna waga, ważne jest to, jak się czujemy, jak wyglądamy i tak dalej. Waga jest kwestią naprawdę bardzo indywidualną, jakby... I to nie tłumaczę tego grubymi kośćmi, po prostu jest to indywidualna, bardzo indywidualna kwestia, genetyczna wręcz powiedziałbym, bo możemy mieć inną masę mięśniową od osoby w podobnym wieku i tak dalej. Wiecie, no mam dużą głowę, bo z taką się urodziłem. No mój brat też ma ogromną głowę, bo się z taką urodził. To nie są rzeczy, które mogłem sobie wybrać. Więc, a w ogóle pamiętam
kolejny
zdjęcia...
Kolejny raz się Przemek tłumaczy z tego, że ma dużą głowę. Po prostu jej nie wybierał. Gdyby wybierał nie sam, to bym miał mniejszą.
Nie wybierałem jej. Poza tym twój ukochany mi powiedział z offu, że no masz wielki łeb. Ale pamiętaj, że jak idziesz po ziemniaki, to po prostu załóż czapkę.
Tak cicho, nawet nie spojrzę ci w oczy teraz.
No bo się wstydzi.
Ale chciałam jeszcze zapytać, co jeśli za 5 lat tak się zdarzy, że to leczenie, które teraz masz, nie przynosi rezultatów? Albo za 2 lata, albo za rok. Myślisz o tym?
Wiesz co, staram się w ogóle nie zakładać tego.
To dobrze.
Wydaje mi się, że wydaje mi się, że to wychodzenie ze strefy komfortu, z tej bańki, o którym mówiłem, jest już na tyle wyczerpujące i trudne i stresujące, że nie muszę sobie sam dowalać. Rozumiesz? Bo ten mechanizm obronny, o którym ci mówiłem, że nabijanie się, nabijanie się z samego siebie, to nie jest jakby, to jest trochę taka próba jakby ochronienia siebie na wypadek tego, co usłyszę z zewnątrz. A ja, to, nie jest to nie jest to samo, co zadręczanie się.
No właśnie, albo zakładanie, że a co jeśli tak?
O Boże, ja bym nigdy nic nie robił. Pamiętaj, że w ogóle ta ścieżka zawodowa, którą wybrałem, czy wiesz, no czytam zawodowo audiobooki, piszę książki.
Masz radiową urodę,
mam radiową urodę, jestem scenarzystą i tak dalej. To są jakby rzeczy, które z definicji są poddawane ocenie. To jest już wystarczająco stresujące, żebym ja nie musiał zakładać przy każdym projekcie, że Boże, co ludzie sobie pomyślą. Nie, ja po prostu muszę wierzyć w to, że to się uda, że to będzie dobre i tak dalej. Tylko, że pierwszy raz w życiu próbuję przełożyć ten mechanizm na swój wygląd, na swoje zdrowie. Bo nigdy o tym nie myślałem. To całe zaniedbanie, o którym mówiłem i które wam jakby próbuję tutaj, trochę używam jako tarczy, trochę jako takiego, wiecie, takiej dźwigni jakby ułatwienia, wynika z bardzo dużego takiego niemyślenia o sobie. Z totalnego braku świadomości. Hej, jestem zdrowy, wszystko jest w porządku, tam w ogóle ten, ale patrzcie, kupiłem sobie nowe książki, mam nowe filmy, a w ogóle a wiecie, że w 1887, rozumiecie? Jakby to też, to wykluczenie z życia towarzyskiego sprawiło, że się stałem trochę takim na własne życzenie kosmitą. I tylko, że nie mogę nim być cały czas. Bo wiesz, też jakby moja córka czerpie ze mnie wzór, więc jakby nie mogę pokazywać jej, że bycie, wiesz, totalnie zamkniętym, jakimś takim w ogóle czubkiem. Wiesz, nie chcę nikogo obrażać, ale wyobraźcie sobie analogiczną sytuację. Jest taka postać w ogóle w Simpsonach, taka starsza, szalona kobieta z kotami.
Crazy Cat Lady.
Dokładnie. Moje hiperfiksacje, moje pasje, to, że mamy w ogóle całe mieszkanie, bardzo duże mieszkanie, przepełnione książkami, filmami, jakimiś figurkami, pełne regały komiksów i tak dalej. Niczym się nie różni od tych 16 kotów. Po prostu ktoś woli koty, a ktoś woli komiksy, książki i tak dalej. Ja nie mogę tego traktować jako wymówki do tego, żeby się, nie wiem, zapić na śmierć, zajeść na śmierć, albo w ogóle nie myśleć o tym, czy mi wątroba nie siądzie przed 40, czy nie dostanę jakiegoś mikroudaru, mikrozawału i tak dalej. Takim bardzo ważnym krokiem dla mnie też jakby w takim szukaniu siebie i w jakiejś takiej próbie po prostu oczyszczenia też głowy jest regularne chodzenie na saunę. Bo w mojej rodzinie jest historia w ogóle jakichś tam mikro, wiesz, udarów, wylewów i tak dalej. Strasznie się zacząłem. Nie boję się o siebie, po prostu jakby chcę wychować moje dziecko na. Chcę zobaczyć w ogóle to wszystko, co ją czeka. Jakby przeraża mnie to, bo nigdy się nie martwiłem o to, czy umrę, czy nie. A teraz się zacząłem.
Powiem ci, umrzesz.
Umrę, wiem, i nie boję się tego kompletnie, ale boję się tego, że ile mogę jeszcze stracić, ona jest coraz fajniejsza. I też wiesz, jakby wydaje mi się, że absolutnie odpowiedzialnym jest to, żeby była dumna z ojca, żeby stary był zdrowy, żeby potrafił jej doradzić, żeby z nią był i żeby nikt nie mówił, że jest stary, to grubas.
Życzę ci tego, żebyś z tej swojej planety, z tego kosmosu zszedł na Ziemię, bo tu mieszka twoja córka, tak? Tego ci mogę życzyć.
I żebyś, ona tam, wiesz, apartament.
No właśnie. I żebyś sobie z nią w tym apartamencie żył tak długo, jak to możliwe.
Dziękuję ci bardzo.
Życzę ci dużo zdrowia.
Bardzo, bardzo, bardzo niespodziewana rozmowa. I jesteś pierwszym człowiekiem, który był w stanie wyciągnąć ze mnie aż tyle prywatnej.
Nie musiałam się zbytnio starać, wiesz? Tak,
no, nie, ale wiesz, to dlatego, że robisz to dobrze, a czuję się też przy tobie bezpiecznie i mam wrażenie, że że robisz ważne rzeczy i że ten podcast i te rozmowy mogą też wiele ludziom dać. Bo nawet jeżeli na przykład uznają mnie za czubka, na zasadzie, Boże, co ten facet gada, jakieś głupoty, wykluczające się...
Ciebie bardzo lubią ludzie słuchać.
Ale nie, zmierzam rozumiem, do tego, że może znajdą punkt odniesienia. Że wiesz, wysłuchałem mojej historii i pomyślałem, hej, gadał trochę jako Kocopołów, ale w sumie to mogę się odnieść do tego i tak dalej. Wiesz, jeżeli poczujecie się, że nie jesteście sami, że w ogóle niektórzy mają podobnie i to pomoże wam trochę, nie wiem, nabrać pewności siebie, no to było warto tu przyjechać i pogadać.
Tym bardziej, że przejechałeś tutaj 500 kilometrów w jedną stronę i za chwilę te 500 kilometrów jedziesz w drugą, za co jestem ci mega wdzięczna. Jestem nawet taka troszkę zakłopotana, że sobie zadałeś tyle trudu. I to jest najlepszy dowód na to, że nie jesteś leniem.
Nie jestem leniem, tak. A, nie wiem, czy pamiętasz, zaprosiłaś mnie do pierwszego sezonu i nie dojechałem.
Dlatego
postawiłem sobie za punkt honoru, że teraz muszę. I nawet miałem rozmowę z Werą, mówię, ja muszę pojechać, bo ustalała mi terminy. Nie mogłem przez weekend, bo jestem ciągle zajęty. Jutro idę do pracy, w czwartek jestem z powrotem
ale
w Warszawie, w piątek i tak dalej.
Nawet nie pamiętam, że nie dojechałeś.
Nie dojechałem wtedy i pomyślałem sobie, o wow. I nagle, wiesz, minęło tyle miesięcy i ty się odezwałaś do mnie, czy chciałbym przyjść. I mówię, wybaczyła mi. Ja byłem w przeświadczeniu, że się gniewasz.
W ogóle.
Naprawdę.
Ja nawet nie pamiętałam, że właściwie...
Pociąg nie przyjechał, pamiętasz? Z dworca do ciebie.
Pamiętam.
Trzeba było przyjść na piechotę, jak taki jesteś.
Tak, i ty miałeś być pierwszym gościem i przez... Tak, to prawda, tak było.
No.
No to widzisz.
No, ale schudłem od tamtego czasu, więc jakby wiesz...
To jest najważniejsze.
To jest najważniejsze.
Dzięki.
Bardzo wam dziękuję.